W ten sposób, drodzy Państwo, na zegarach 7:16 poranek wnet trwa, a już teraz mamy naszego pierwszego gościa, pani Aleksandra Fedorska, dziennikarka, publicystka, która specjalizuje się w tematyce polityki niemieckiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi.
No właśnie, i zaczynamy od wydarzeń dzień po obchodach 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To w piątek w upamiętnieniu zagłady Romów właśnie na terenie niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau obok Małgorzaty Kidawy-Błońskiej pojawiła się ciekawa postać. To nie zostało odnotowane w mainstreamowych mediach, między innymi przez Polską Agencję Prasową. Co to za polityk? Dlaczego ta sprawa jest dosyć kompromitująca?
Więc niemieckich kości było troszeczkę więcej, bo to było wydarzenie, które było raczej przez stronę niemiecką szeroko dyskutowane. Szkoda, u nas zostało to bardzo po macoszemu, a może właśnie specjalnie, żeby nie zwrócono aż tak bardzo uwagi na panią Manuelę Schwesig. Tam obecna była także prezydent Bundestagu, to znaczy pierwszej niemieckiej izby, i ona prowadziła w tych uroczystościach, no ona miała to główne przemówienie, to była pani Bärbel-Bas. Więc zastanawiam się, czy w ramach takiego oficjalnego występu było konieczne, moim zdaniem nie, aby była tam obecna właśnie Manuela Schwesig, która argumentuje, no, że przecież jest przewodniczącą Rady Federalnej. To jest taki urząd, który ma się na rok. Ona już niedługo, bo w listopadzie będzie musiała pałeczkę oddać, ale chciała się jeszcze załapać na taką wizytę w Polsce, co jej się dotychczas nie udało.
Ale zatrzymajmy się jeszcze, żeby trochę szerszy kontekst przedstawić słuchaczom Radia Wnet. Manuela Schwesig, nazywana tak naprawdę matką chrzestną projektu Nord Stream 2. Dlaczego?
Bo jest to osoba, premier Mecklenburg i Pomorza Przedniego, landu, gdzie gazociąg Nord Stream 2 łączący Rosję i Niemcy nadchodzi, to znaczy tam wchodzi na ląd. To jest ten kawałek Niemiec, gdzie ta rura jakby ląduje. I były takie trudności, no bo przecież Amerykanie i słusznie nasz region bili wszyscy na alarm, jaki to jest bardzo niekorzystny projekt, bo dzięki temu gazociągowi Rosjanie dnem Bałtyku mogli dostarczać Niemcom takie ilości gazu, omijając nasz region, no i właściwie tworząc tu coś w rodzaju paktu ponad naszymi głowami, bardzo negatywny w skutkach projekt. I pani Manuela Schwesig, mimo że na ten projekt Amerykanie nałożyli sankcje, to ona stworzyła system polegający właśnie na tych swoich landowych mechanizmach, który mógł obchodzić niejawnie, zaznaczam niejawnie, te sankcje. Stworzyła fundację, która na zewnątrz udzielała środków i grantów na programy proklimatyczne, ale tak naprawdę duża część tej fundacji polegała na tym, że czarterowano specjalistyczne statki, które dokończyły tą budowę tego tragicznego wręcz w skutkach gazociągu. Ale ten gazociąg nie w żadnym momencie jednak nie uaktywnił się, bo mamy aż cztery nitki Nord Stream. Aż cztery nitki. I tu we wrześniu 2022 roku, już po wybuchu wojny na Ukrainie, tam doszło do takich wybuchów. I z czterech nitek Nord Stream obecnie trzy są uszkodzone. Na razie leżą tam i rdzewieją. Te uszkodzenia mogą być nareperowane, można też to w inny sposób obejść, że kawałek tych nitek po prostu zbuduje się na nowo i one wejdą w innym miejscu. To jest wszystko możliwe. Na razie jest to politycznie trudne, no bo wojna trwa. I ta pani ta bardzo kontrowersyjna polityk, która tak blisko jest, tak, że towarzysko i sercem Gerhardowi Schröderowi, bo państwo są z tej samej partii i bardzo dobrze
zresztą
się znają.
Zresztą była nazywana Schröderem w spódnicy, tak?
Schröder w spódnicy, mówi o niej Wojciech Jakubik, wieloletni naczelny Biznes Alert, tak. I ta osoba, ona próbuje międzynarodowo, bo ma ambicje polityczne sięgające bardzo wysoko. To jest tak, że młoda kobieta, ona ma zaledwie 50 lat. Ona ma przed sobą wielką przyszłość polityczną właśnie w SPD. Zaznaczam, byłaby optymalną kandydatką na erę po Scholzu. To trzeba mieć w tyle głowy. Ona ma wszystko, aby być następcą Scholza. I ona próbuje już od dłuższego czasu znów powrócić na scenę, żeby znów ktoś z nią rozmawiał. Bo na razie jest ona skompromitowana, jest ona po prostu kategorią B, tak? I jej udało się już pojechać do Kijowa niedawno. Tam Zełenski faktycznie podał jej rękę. Uważam to za wielki błąd. Starała się już w lutym właśnie dotrzeć do Polski i tu przez panią Małgorzatę Kidawę-Błońską także dostać coś w rodzaju absolucji, jeśli ta osoba by oficjalnie podała jej rękę. Proszę bardzo, marszałek polskiego Senatu. Wtedy udało się temu zapobiec. Zrobiliśmy tu wspaniałą robotę, no bo w końcu polski Senat odmówił tej wizyty. To była wielka konsternacja, ale moim zdaniem bardzo dobra decyzja. To jest błąd. Jeśli my tej kobiecie umożliwimy jej karierę polityczną, bo teraz wszystko zależy od nas. Naprawdę wszystko zależy od nas, bo jeśli my ją usprawiedliwimy, wszystko będzie okej, to Amerykanie też w pewnym momencie jej to wybaczą, machną na to ręką.
Tym bardziej, że pani redaktor, my musimy pamiętać o szerszym kontekście. Część tych analityków polityki międzynarodowej niestety wskazuje na to, że po pierwsze, wybory w Stanach Zjednoczonych, już niezależnie od tego, kto może wygrać, jedną z tych kluczowych spraw w polityce zagranicznej może być chęć pokazania, że konflikt na Ukrainie został zakończony, ale to po drugiej stronie ma jakiś deal, jakiś układ z Rosją, a po drugie, że podobną drogę, podobną taktykę mogą obrać Niemcy. No i jednak obchodzenie sankcji, czy jakieś próby układania się z Rosją, a Nord Stream 2 jest sztampowym projektem tych więzów niemiecko-rosyjskich, jest czymś absolutnie nie do zaakceptowania. To, że ta polityk cały czas funkcjonuje, to jest dla nas jakiś poważny sygnał.
Oj tak, jest on. To by dla nas było i dla naszego regionu, nie mówię tylko o Polsce, mówię o całym regionie. Politycy, którzy kontynuują myśli Gerharda Schrödera, są dla nas po prostu grupą polityków bardzo niekorzystną, bardzo niekorzystną.
I tutaj pytanie, czy ktoś zostanie za ten błąd po prostu polityczny, dyplomatyczny rozliczony, to już może też nasza w tym rola, aby o tym mówić i aby dopilnować tego, żeby w jakiś sposób ta strona rządowa obecnie wytłumaczyła się z tego może dyplomatycznego czy politycznego fopa. Ale teraz jeszcze na moment zostańmy przy stronie niemieckiej. Mamy sprawę związaną z koleją i z pewną taką ekstremalną lewicą. Proszę najpierw o nakreślenie tła całych tych wydarzeń.
My mamy właściwie od paru miesięcy mamy poważne akcje sabotażowe związane z infrastrukturą krytyczną, a konkretnie z siecią elektryczną. Mieliśmy w marcu przecież tu uszkodzenie kabli, które dostarczały prąd do wielkiej fabryki Tesli w Grünheide. Produkcja Tesli stanęła w Grünheide w miejscu przez prawie że tydzień po uszkodzeniu właśnie takich kabli. Jest to robione w taki sposób bardzo fachowy, że ktoś zna się na tych połączeniach i potrafi je podpalić. Używa do tego odpowiedniej cieczy, łatwo zapalnej, podpala je. I to jest właśnie, to zastanawia ekspertów, że mamy tu widocznie do czynienia nie z jakimś tam wandalizmem, czy to, co zwykle robią takie grupy, które szumnie coś tam widowiskowo działają. Nie. te grupy działają skutecznie. Następnie mamy, i to co parę tygodni właściwie, podobne akcje skierowane na kolej. Kolej bardzo często, ale także nie tylko tak, bo teraz mieliśmy niedawno także połączenie Hamburg-Berlin, to chodziło o tą szybką kolej ICE. Mamy takie akcje kierujące się raczej do tej kolei podmiejskich. To jest bardzo trudne w Niemczech, no bo przez te duże miasta ta kolej taka podmiejska, ona jest jednak bardzo ważna dla funkcjonowania takich miast. I ostatnio właśnie ta wielka akcja w Berlinie. Berlin, dworzec główny, stanął w miejscu przez parę godzin. I tu taka grupa na takiej lewicowej platformie przyznała się, to są lewicowi ekstremiści, którzy powiedzieli, że są w stanie sabotażować linie kolejowe w Niemczech. Powiedzieli, że będą to robili częściej, ponieważ chcą zapobiec wojnie NATO, która w ich mniemaniu rozpętuje właśnie wojnę światową swoim imperializmem i swoim jakby sposobem nałożenia swojej woli reszty światu.
I my będziemy się oczywiście tym sabotażom kolei niemieckiej także przyglądać, zresztą z pewnymi ugrupowaniami, no nie tylko może bardzo lewicowymi, ale też ekologicznymi. Mamy dużo wspólnego, mamy dużą dyskusję na temat polskiej kolei, dokładnie PKP Cargo i no w pewnemu zagrożeniu, czy może szansie, jeżeli spojrzymy z perspektywy niemieckiej, na przejęcie kapitału przez właśnie stronę niemiecką. Z drugiej strony mamy kwestię Odry. Ostatnio bardzo poważne regulacje, które pojawiły się na rzecz po prostu stworzenia tego parku po polskiej stronie Odry. To jest dla nas mocno niekorzystne, szczególnie w kontekście portu kontenerowego w Świnoujściu. A tutaj jeszcze ciekawszą sprawą jest to, że te polskie opinie są wydawane na podstawie pracy ekologów, którzy są sponsorowani przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. I to jest naprawdę coś, o czym warto głośno mówić i na co warto zwrócić uwagę. I to jest też temat, który będziemy dzisiaj szerzej poruszać w Kurierze w samo południe, między godziną 12 a 13. Tutaj stawiamy kropkę. Ja odsyłam wszystkich zainteresowanych słuchaczy Radia Wnet tą tematyką na Twitter pani Aleksandry Fedorskiej. Tam dużo bardzo ciekawych informacji się pojawia. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia i miłego dnia. I tak, drodzy Państwo, 7:28, za kilka chwil dr Michał Patryk Sadłowski, połączenie prosto z Wilnem. Ale zanim to nastąpi, to odrobina muzyki. Johnny Cash i Folsom Prison.